Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór.
Dziękujemy bardzo serdecznie za te brawa, które dodają nam otuchy. Rozpoczynamy kolejny odcinek dyskusyjnego klubu muzycznego Wszystko Gra, tym razem w towarzystwie choinki, pięknego anturażu, wyremontowanej sali złotej, ale też przede wszystkim z niezwykłym gościem, bo oto przed Państwem pan Łukasz Borowicz.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór.
Dzisiejszy odcinek jest szczególny, również z tego powodu, że oprócz maestro Łukasza Borowicza, który tutaj jest z nami i zaraz nas wprowadzi w niezwykłe meandry związane właśnie z Händlem, z oratorium, które za chwilę usłyszymy i w ogóle z wykonawstwem muzyki, bo to jest chyba też temat, który nas bardzo interesuje, z wykonawstwem muzyki, jakby na to nie patrząc, muzyki dawnej. To chciałabym również powiedzieć, że w loży komentatora zasiada dzisiaj Anna Woźniakowska, którą bardzo serdecznie witamy. I która niebawem powie nam z takiego punktu widzenia recenzenta, bo też wczoraj była na koncercie, z punktu widzenia recenzenta, co też się wczoraj zdarzyło i na co Państwo powinniście zwrócić przede wszystkim uwagę. Dobrze, Szanowni Państwo, ja tylko przypomnę, że pan Łukasz Borowicz jest pierwszym dyrygentem gościnnym Filharmonii Krakowskiej. Mówię dla tych, którzy tego nie pamiętają, głównie mówię to dla słuchaczy Radia Kraków, którzy będą mieli okazję wysłuchać ten podcast. Jest również wykładowcą, profesorem Krakowskiej Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego. Przypomnę również, że od sezonu 2021-2022 jest dyrygentem, szefem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej i dyrektorem muzycznym Filharmonii Poznańskiej. Studiował w Warszawie u pana Bogusława Madeja, doktorat zrobił u Antoniego Wita, który był związany, jest związany cały czas z Krakowem, mimo że w różnych miejscach świata się pojawia, ale jednak Kraków w jego sercu jest bardzo, bardzo blisko. Jest laureatem wielu nagród, stypendiów. Ja nie będę tego wszystkiego wymieniać, dlatego że boję się, żebyśmy tylko na to poświęcili czas, bo ten życiorys jest olbrzymi. Powiem tylko tak, że w gruncie rzeczy w tym takim temacie głównych zainteresowań to jest opera, symfonika i nagrania, a wszystkie te trzy jak gdyby dziedziny są połączone w jedno i tym takim wspólnym mianownikiem jest między innymi odkrywanie muzyki zapomnianej, muzyki, która nie jest obecna obecnie w naszych czasach na estradach koncertowych, a kiedyś była. I to jest właśnie ważne. I myślę, że jeżeli popatrzymy z tego punktu widzenia, to poniekąd oratorium Izrael w Egipcie, który za chwilę zabrzmi, Händla, Mendelssohna, no Händla, przygotowane przez Mendelssohna i nie tylko, bo jeszcze była kolejna rekonstrukcja, ale o tym za chwilę, właśnie chyba idealnie wpisuje się właśnie w te dzieła zapomniane. Maestro, proszę nam powiedzieć, dlaczego pan sięgnął właśnie po to oratorium. Oratorium, które jest no takie zaskakujące, byśmy powiedzieli.
Dobry wieczór Państwu. Jeszcze raz ja muszę przyznać, że ogromnie cieszę się, kiedy mam szansę pracować zarówno z orkiestrą, jak i z chórem Filharmonii Krakowskiej. Muzyka wokalno-instrumentalna jest mi niesłychanie bliska. W związku z tym koncentrujemy się w naszej pracy oprócz repertuaru symfonicznego także na muzyce oratoryjnej i z oratoriami jest tak, że duża część tych oratoriów w dzisiejszych czasach wykonywana jest najczęściej przez orkiestry grające albo na instrumentach z epoki, albo na kopiach instrumentów z epoki, szczególnie repertuar barokowy, oczywiście także repertuar klasyczny. No i gdzieś tam w okolicach romantyzmu jest ta nieustalona, niewypowiedziana, ale jakaś tam granica, od której zaczyna się wykonywanie przez zespoły filharmoniczne repertuaru. Ta granica, ona idzie chronologicznie coraz bliżej naszych czasów. Jest to bardzo ciekawe zjawisko i wydaje mi się, że właśnie próby łączenia nurtów, próby łączenia i pomysłów repertuarowych i wycieczek w stronę muzyki dawniejszej, z którą na co dzień poprzez właśnie to, co mówię, ten proces, poprzez ten proces, ten kontakt się troszeczkę rozluźnił z tą muzyką. Wydaje mi się, że bardzo warto, żeby do tej muzyki wrócić. Oczywiście, co jest bardzo istotne, w gruntownym oparciu o wiedzę, którą przekazują nam niesłychanie ciekawe badania i cała rewolucja muzyki dawnej, która ma już ponad pół wieku. Ostatnio widziałem w internecie takie było zdjęcie z Café Havelka Nikolausa Arnoncourta z 1956 roku. Jako młody człowiek siedzi przy kawie ze swoją żoną Zalis i pewnie rozmawiają o tym, czy się uda z tą muzyką dawną, czy nie. No, udało się. Od tamtego czasu minęło prawie 70 lat. I rzeczywiście ja myślę, że dla nas dzisiaj jest oczywiste, że spojrzenie na muzykę XVIII i XVII wieku, zresztą XIX też, jest całkowicie inne. Natomiast orkiestry filharmoniczne dzisiaj, zespoły filharmoniczne są niebywale otwarte na to wszystko. I wydaje mi się, że właśnie trzeba łączyć, że trzeba grać ten repertuar. No i do tego wszystkiego jeszcze doszło to, że poprzez moje zainteresowanie fonografią wpadła mi swego czasu w ręce nowość Roberta Kinga, wykonawcy, dyrygenta, naukowca, kierownika zespołu King's Consort, płyta, którą nagrał właśnie z wersją Mendelssohna. Ja uwielbiam tę wersję, bo pamiętam, jak kiedyś w Filharmonii Poznańskiej prezentowaliśmy fragmenty muzyki Glucka w orkiestracji, to była Iwigenia w Aulidzie, w orkiestracji Ryszarda Wagnera. Także XIX wiek był też ciekawy pod tym kątem, że patrzenie na tę muzykę dawniejszą zawsze było obciążone tym, że trzeba to jednak przerobić, żeby zabrzmiało dzisiaj dobrze. Czyli ten XX-wieczny, na co bardzo często narzekamy, styl poprawiania muzyki dawnych mistrzów, on już był w XIX wieku, ale to się w ogóle wszystko łączy z tym, że w XIX wieku, dzięki Mendelssohnowi między innymi, po raz pierwszy zaczęto grać muzykę niewspółczesną. Do tej pory grano muzykę praktycznie tylko i wyłącznie współczesną, komponowaną na daną okazję. Czasami niektóre utwory miały sukces opery, były grane kilkanaście, kilkadziesiąt razy, ale po chwili kompozytor komponował nową i wydaje mi się, że w ogóle jednym z największych paradoksów jest to, że dzisiaj ci kompozytorzy byliby ciężko zdziwieni, że my gramy wciąż te utwory, które oni po prostu napisali, żeby były raz zagrane, dwa, a potem myśleli, co już pisać dalej. Także ten przełom to są czasy romantyzmu, czasy odkrycia dawnej muzyki jako źródła przeżyć dla publiczności koncertowej. No i trwa to do dzisiaj i trwa to coraz bardziej, że tak powiem, bo przecież jeżeli tak naprawdę na zimno zanalizujemy repertuar, to gro muzyki, której słuchamy w programach filharmonicznych, jest skomponowane powiedzmy do 1920 roku. Późniejsza muzyka zazwyczaj nazywana jest muzyką współczesną. Alban Berg i jego Wocek jest traktowany jako opera współczesna. Niektórzy nawet czasami mówią, że Debussy to jest muzyka współczesna. Czy utwory, które mają po 150 lat, po 130 lat, po 100 lat. Muzyka Schönberga traktowana jest jako nowoczesna, a przecież mamy stulecia, jedno po drugim premier ważnych utworów schönbergowskich. Także rzeczywiście to jest wszystko przedziwne. I wydaje mi się, że powinniśmy primo otwierać się i w jedną, i w drugą stronę. To znaczy w stronę muzyki dzisiejszej, w stronę tej muzyki dawniejszej i stąd ten pomysł. A Mendelssohn to oratorium bardzo po swojemu przerobił, tak mogę powiedzieć. No bo po prostu jak każdy autor nie wytrzymał i napisał prawie nową partyturę. Za chwilkę o tym opowiem.
Bardzo dziękuję panu za te słowa, bo poruszył pan niezwykle istotny problem, dlatego że wbrew pozorom podział w muzyce również przebiega. Nie tylko w polityce, w narodowościach i tak dalej, ale przebiega również w muzyce. I aż chciałoby się powiedzieć, żebyśmy zakopali ten rów tego podziału i spróbowali popatrzeć inaczej. Ja pamiętam, że kiedy rozmawiałam ze Stanisławem Skrowaczewskim, a w Ameryce ten ruch muzyki dawnej zrodził się w latach 60. i taki był szalenie agresywny, o tak byśmy powiedzieli, czyli zawłaszczający sobie kompozycję. Pamiętam, że Stanisław Skrowaczyski powiedział: popatrz, i ja już nigdy Bacha nie wykonam z orkiestrą na nowych instrumentach. Że był tym niezwykle zawiedziony. Co więcej, po latach to narastało u niego i nawet nazwał ludzi związanych, muzyków związanych z muzyką dawną, właśnie tych wojujących, którzy nie pozwalali, którzy mówili, że nie wolno grać na takich instrumentach, nazywał nawet terrorystami. Więc posunął się aż do tego stopnia, był zdenerwowany. Ja tutaj nie mówię, żeby znowu dzielić i na lepszych i gorszych, tylko mówię, że stało się coś, co spowodowało, że właściwie niektóre utwory mają problem, żeby zaistnieć właśnie w filharmoniach.
Ale stało się też coś takiego, że niektórzy związani z ruchem, że tak powiem, tradycyjnym, dyrygenci, przeżyli metamorfozy nawet w dość późnym okresie swojej kariery, swojego rozwoju artystycznego, właśnie rozwoju artystycznego, bo nigdy ten rozwój się nie zatrzymał. Ja wspomnę dwa wielkie nazwiska dyrygentów dwudziestowiecznych, Scholtiego przede wszystkim, którego nagranie z Brynem Terfelem Don Giovanniego jest absolutnie zaznajomione, bo to słychać we wszystkich rozwiązaniach temp, dramaturgii, ze z tym wszystkim, co się wydarzyło tuż przed tym nagraniem w muzyce dawnej. Weźmy pod uwagę też na przykład wszystkie pomysły Claudia Abbado w ostatnich latach jego działalności, kiedy założył orkiestrę pod nazwą Orkiestra Mozart, z którą nagrywał też w bardzo historyczny sposób chociażby muzykę Bacha czy Mozarta. A jeszcze z drugiej strony tych zazdrości o wzajemny repertuar, to muszę Państwu przyznać, że miałem, jak byłem we Francji parę lat temu, no już to było akurat wtedy, to ta produkcja to było w 2015 roku i była w Nantes realizowana produkcja Eugeniusza Onegina, ale był też oczywiście, sam sezon trwał barokowy i zespół Williama Christiego miał występy. Ja byłem na tych występach, miałem później okazję, ponieważ był bankiet, dosyć długiej rozmowy z Williamem Christiem i William Christie powiedział mi: to wy robicie Onegina, ja tak uwielbiam Czajkowskiego, Boże, co ja bym dał, żeby mógł zdyrygować Czajkowskiego. Także każdy marzy o tym, czym nie dyryguje. Straszne.
Tak, no coś takiego jest. Jeżeli macie Państwo płyty Marka Minkowskiego, to widać najlepiej, prawda? Od Bacha do Offenbacha. Więc po prostu widać, że to terytorium do wykonywania tej muzyki, nawet dla tych, którzy się zajmują tylko i wyłącznie muzyką dawną, i trochę się kurczy i jest zbyt małe. Jednak te zainteresowania sięgają dalej. Podobnie jak ci, którzy stają na czele orkiestr, nazwijmy to, z nowoczesnym instrumentarium. Chociaż tak nie jest. I tu przechodzimy już do oratorium Händla, które Państwo za chwilę usłyszycie. Dlatego, że no, tu mamy chociażby stare kotły. Może nie aż tak stare, ale stare.
Jest... Mamy absolutnie kotły XVIII-wieczne, no znaczy kopię instrumentu, bardzo zbliżoną do tych kotłów, które grały
w barwie,
wtedy.
Prawda?
Tak, ale w ogóle najważniejsze w tym wszystkim jest to, instrumenty i kopie instrumentów pomagają nam uzyskać rzeczy w sposób oczywisty. Podstawowa różnica jest w budowie smyczka. Tego smyczka, który zmienił swoją konstrukcję zakończenia na to zakończenie płaskie, które powoduje zupełnie inną sprężystość drzewca i kontakt inny ze struną. I to wszystko są czasy stworzenia Konserwatorium Paryskiego. To są czasy po Napoleonie. To jest reforma. Od Napoleona muzyka już zaczyna brzmieć inaczej, bo zmienia się kształt smyczka i po prostu niektóre utwory wirtuozowskie później napisane starym smyczkiem są niewykonalne i odwrotnie. Niektóre rzeczy artykulacyjne grane starym smyczkiem robią się, że tak powiem, same. Dzisiaj musimy się bardzo napracować, żeby to uzyskać. Ale jeżeli wiemy, co chcemy uzyskać i smyczki są w rękach cudownych wirtuozów Filharmonii Krakowskiej, to po prostu to robimy. Tak samo z instrumentami dętymi. Na przykład XIX-wieczne klarnety są instrumentem zdecydowanie bardziej intymnym, delikatnym niż współczesne instrumenty. Tak samo oboje. No ale można w związku z tym dostosować dynamikę. Kopie instrumentów z epoki kotłów prawie każda orkiestra symfoniczna już posiada. Niektóre orkiestry eksperymentują z graniem też na rogach i na trąbkach naturalnych. Także te wzajemne fascynacje są z obopólną korzyścią. Ja myślę, że rzeczywiście ten model taki, ja pamiętam, kiedy jeszcze zaczynałem studia, ta wzajemna jakaś taka nieufność i szczególnie starszych pedagogów w stosunku do tego, co dzieje się w muzyce dawnej, no była olbrzymia i dzisiaj już tego nie ma. Naprawdę jest dużo większa świadomość, dużo większa otwartość, dużo większa wymiana. Tak, no przede wszystkim wymiana, powiedziałbym, wiedzy, ponieważ moją taką teorią, którą powtarzam sam sobie, słuchając nagrań, a ciągle analizuję coraz to nagrania znajdowane, różne stare, archiwalne, bardzo często z pierwszej połowy XX wieku. Wykonawstwo muzyczne nie rozwija się. W niczym nie gramy dzisiaj lepiej niż ludzie 100 lat temu, w niczym nie odczuwamy świata lepiej, nie mamy lepszych uczuć, nie mamy lepszej spostrzegawczości, nie mamy większych talentów. To historia rozkłada to, wydaje mi się, zawsze podobnie. Natomiast rzeczywiście mamy kolosalny dostęp do wiedzy. Do wiedzy, do źródeł, do tego, że podczas zajęć ze studentami w akademii, jeżeli zastanawiamy się, dlaczego u Beethovena jest taki łuk albo dlaczego jest taki akcent, to proszę, żeby Państwo studenci szybko sprawdzili w telefonach, co jest w manuskrypcie i trzema ruchami oni to otwierają. Jak ja zdawałem na studia i nie było głosów oktetu Mendelssohna, który chcieliśmy w liceum wykonać z kolegami, to pamiętam, że za wtedy grube pieniądze kieszonkowego w Bibliotece Narodowej musieliśmy zapłacić za ksero partytury. No nie było internetu wtedy, prawda, w sensie e-maili, jakieś strony, skąd to można wziąć. Po czym siedziałem z kolegą i pisaliśmy ręcznie głosy na papierze nutowym. Dzisiaj to jest w każdym Państwa telefonie, w przeciągu minuty można te głosy przesłać na maila i wydrukować. No. Są wszystkie nagrania praktycznie, są wszystkie traktaty, są wszystkie książki. Także rzeczywiście te możliwości też wiedzy, zdobywania umiejętności przez to techniki instrumentalnej szybciej, utwory, które były 50 lat temu, uchodziły za niewykonalne, no takie jak chociażby Święto Wiosny, prawda? Było bardzo trudne dla wielu zespołów jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Dzisiaj nie ma orkiestry na świecie, która nie jest w stanie zagrać Święta Wiosny po dwóch, trzech próbach. Także rzeczywiście z jednej strony ten postęp techniczny, bo ja mówię, to jest ściśle techniczny, jest nieprawdopodobny, ale czy my gramy lepiej? No właśnie, to jest...
No, ale mamy
czy
też...
mamy coraz lepszych aktorów niż 100 lat temu? Nie.
No właśnie, prostu... ale mamy coś innego lepszego. Niektóre instrumenty, po prostu niektóre instrumenty pod względem technicznym są lepsze. Czyli są głośniejsze, łatwiej na nich grać.
Oczywiście, ale...
Nie wymagają takiego siły, prawda? No po prostu porównajmy
to. To są wszystko wady i zalety. Zależy, jak się na to patrzy. Na przykład na starych instrumentach, na starym fagocie, w niektórych tonacjach chwyty są bardzo skomplikowane. Rozwój fagotu polegał na dodaniu mechanizmu, który w dużo łatwiejszy sposób pozwala kryć klapami. W związku z tym technicznie granie na instrumencie tym już z całą maszynerią klap jest, no powiedziałbym, dużo sprawniejsze. Instrument jest rozwinięty, ale stary instrument, który tych klap nie ma, ma inne brzmienie. Ma brzmienie dużo lepiej łączące się w muzyce właśnie na dawnej z głosem ludzkim, z głosem skrzypiec. Wystarczy też, że zrezygnowalibyśmy ze strun, którymi się posiłkujemy w instrumentach smyczkowych i założyli struny jelitowe. I jest zupełnie też inny świat dźwiękowy, który to w paru momentach oratorium dzisiaj na przykład będziemy przywoływać stosując tłumiki, które tłumią, tłumiki przede wszystkim górne alikwoty, górne częstotliwości. Ten dźwięk jest troszkę zmatowiony i bardziej przypomina no właśnie struny jelitowe. A z drugiej strony, ponieważ miałem zaszczyt i nadal współpracuję z zespołami też muzyki dawnej, z Akademii für Alte Musik w Berlinie na przykład, no to tam podczas próby orkiestry trzeba założyć, że będziemy się 6-7 razy stroić. I to naprawdę długo trwa, bo dzisiaj stroimy się bardzo szybko. Górne struny to są 3 ruchy, bo mamy specjalne maszynki. Ale historycznie tych maszynek wtedy nie było. W związku z tym każdą strunę stroi się kołkiem. A żeby można było to wysłyszeć, a instrumenty są dużo cichsze, to każda sekcja musi się stroić po kolei. I jeszcze do tego wszystkiego jest piękne to, że na przykład w Akademii Für Alte Musik podaje pierwszy wiolonczelista. Pryncypał wiolonczeli, który z tym A tak chodzi od sekcji do sekcji. To jest takie rozdawanie po prostu tego dźwięku, takiej dobrej nowiny. Ale z drugiej strony tak pięknie brzmi to strojenie się długie, że jest w jakimś sensie też wprowadzeniem w takie sakrum, że jakby ten świat zewnętrzny się zostawia. My możemy we współczesnych instrumentach nastroić się w kilkadziesiąt sekund. Także są wady i zalety. Kotły. No te stare kotły. Cudo. One mają brzmienie nieprawdopodobnie inne i mają inny atak, gra się innymi pałkami. No dobrze, ale na przykład koszmarem dla każdego wirtuoza tego instrumentu jest dość nieprzewidywalna w każdej sali temperatura. Bo z jednej strony jest klimatyzacja, nastroimy sobie taki kocioł, po chwili rozpoczyna się koncert, wszyscy śpiewają, chuchają, oddychają, zmienia się temperatura sali, zmienia się wilgotność i za chwilę ten kocioł już gra inny dźwięk niż był nastrojony 5 minut temu. W związku z tym na pewno Państwo zaobserwują, że podczas koncertu bardzo często kotliści wykonują bardzo dziwne gesty w takich głośniejszych momentach, prawda, nachylają się i sobie sprawdzają, czy ten kocioł odjechał, czy jeszcze jest mniej więcej tam, gdzie powinien być, bo po prostu to są żywe materiały, które pracują. Także, już najciekawszą chyba rzeczą jest to, że muzyka zawsze jest pisana na określone instrumentarium. W związku z tym szczególnie ta XVIII-wieczna jest napisana na konkretne instrumenty. W związku z tym, jeżeli się gra na tych instrumentach lub na ich kopiach, to ona sama z siebie ma dobry balans, bo kompozytorzy byli praktykami. To też jest ciekawe. Nie było wtedy kompozytorów prawie niewykonywanych, ponieważ jeżeli ktoś by nie miał wykonań, to by nie mógł uprawiać tego zawodu. Prosta sprawa. Kompozytor musiał być grany, inaczej nie był kompozytorem. W związku z tym oni wszyscy mieli od dziecka praktykę. W związku z tym wiedzieli, jak pisać, jak połączyć instrumenty, żeby było na tyle, nie wiem, jedna sekcja głośna, żeby nie zagłuszała drugiej i tak dalej. Dzisiaj grając na współczesnych instrumentach musimy bardzo dużo nad tym pracować i gro czasu na próbach przy takim klasycznym lub barokowym repertuarze polega na zmuszeniu naszych nowych instrumentów do tego, żeby one działały w tych parametrach, które w starych instrumentach są po prostu wbudowane w sam instrument. To jest połączenie na przykład bardzo często u Bacha czy u Händla oboje grają ze skrzypcami. Ile trzeba pracy, ile trzeba kunsztu i właśnie uwagi muzyków, żeby to wyrównać. Natomiast jeżeli gra się na instrumentach z epoki, to ten balans jest sam. Po prostu on jest. Także to są te wady i zalety.
No właśnie, cieszę się, że pan to wszystko poruszył, bo często nie zdajemy sobie z tego sprawy, nawet zastanawiając się na przykład, dlaczego dane instrumenty przestały w ogóle istnieć w historii muzyki. A jak wiadomo właśnie, widać miały więcej wad niż zalet. I tutaj nawiążę do wioli organisty, którą Państwo pewnie doskonale znacie, czyli instrumentu zbudowanego według pomysłu i założeń Leonarda da Vinci. Pan Zubrzycki z Krakowa to zrobił i zresztą jest już wiola organista numer 1, numer 2 i numer 3 i jeździ po całym świecie i gra. Oczywiście są współczesne techniki tu zastosowane, jeżeli chodzi o strojenie, trzymanie stroju, instrumenty i tak dalej, ale to, co pozostało na przykład w archiwach, informacje, jakie pozostały, to właśnie były związane z tym, co pan mówił, że strojenie tego instrumentu podczas koncertu trwało dłużej niż sam koncert. Więc publiczność była tym trochę zdenerwowana i dopóki nie wynaleziono czegoś lepszego, no to po prostu na tym grano. W momencie, kiedy zaczęły się rodzić następne instrumenty, to po prostu wykorzystano te, które są lepsze technicznie. I tutaj najlepszym przykładem był chociażby Chopin, który po prostu dawał rady wytwórcom fortepianu, odnośnie na przykład, nie wiem, pedału czy klawiszak, żeby mieć odpowiednią repetycję i różnych takich rzeczy. I właściwie ten fortepian, który my otrzymujemy teraz, to tak naprawdę wykształcił się w takiej formie, jak stoi też i wizualnej, jak stoi na przykład ten Steinway, no to są lata 20., 30. XX wieku, czyli ten fortepian i od tej pory właściwie nie został już w ogóle udoskonalony, poza tym, że czasem zdarzają się, że jest na przykład kolorowy albo z plastiku, albo jest przeźroczysty, ale czy to nie wpływa na mechanizm instrumentu i na to, żeby grać. Wróćmy do Händla, bo to jest ciekawa postać i ciekawy jest przykład tego właśnie oratorium. Oratorium, które powstało w 1738 roku, Izrael w Egipcie. Oratorium, które Händel, to jest nie do uwierzenia, napisał w 30 dni, niecałe miesiąc. Wyobrażacie sobie Państwo?
Ale to ja od razu powiem, oni musieli wtedy tak szybko pisać, no właśnie, ponieważ utwory były grane jak to wypadnie. W związku z tym nie było praw autorskich, które dawałyby możliwość zarabiania z tego, że za parę lat ktoś to zagra. Tym bardziej, że za parę lat już raczej nikt by nie grał muzyki dawnej, ponieważ wszyscy grali muzykę współczesną. W związku z tym trzeba było szybko pisać, ale była jedna cudowna rzecz, której nie ma dzisiaj. Mianowicie było coś takiego jak określone formy, które i określone schematy kompozytorskie, które pozwalały twórcom tworzyć zgodnie z oczekiwaniami publiczności, ale przede wszystkim tworzyć w sposób szybki. Jeżeli ktoś był sprawny, to znakomicie pisał kontrapunktem polifonię, znakomicie pisał fugi. Miał na przykład asystentów po to, żeby pisali recytatywy, bo zazwyczaj kompozytorzy ci głównie nie pisali recytatywów. Jeżeli było mało czasu, to zrobiło się mniejszą obsadę. Proszę zwrócić uwagę, w ariach instrumentalnych, w ariach towarzyszy instrumentalne, nawet w tej wersji Mendelssohna, jest zrobione w ten sposób, że bardzo często altówki w ogóle nie grają. Dlaczego? No bo jak kompozytor się śpieszył, żeby napisać chóry na pełną obsadę, na wszystkie głosy, a w arii i tak wiadomo, że wszyscy słuchają głosu, w związku z tym po co pisać głos środkowy? Skrzypce będą grały bas, dwa instrumenty, dęte i już wszystko mamy, prawda? W związku z tym to oratorium też jest ciekawe, że co chwilę jakby inna część orkiestry jest zaangażowana i rzeczywiście można sobie wyobrazić, że oni pisali szybko, pisał pierwsze skrzypce, mówił drugie skrzypce tutaj puścisz w tercjach, tu będą grały to samo, to już piszcie, przepisujcie głosy, bo z jednej strony siedzi kompozytor przy stoliku i pisze partyturę, a z drugiej strony siedzą kopiści i w czasie rzeczywistym piszą głosy, bo ktoś się musi tego wszystkiego jeszcze nauczyć, żeby to potem zaśpiewać i zagrać.
No i do tego jest jeszcze muzyk i artysta śpiewający i chóry, bo tutaj chóry mają niezwykłą rolę, dwa chóry. W tym właśnie oratorium. Pan Piotr Piwko jest z nami, także gratulacje. Chórmistrz Chóru Filharmonii Krakowskiej. Gratulacje za
Kłaniamy to, się.
Co słyszeliśmy wczoraj i usłyszymy za chwilę. Ale jest jeszcze takie jedno słowo, które dla nas jest często nie do końca jasne, a mianowicie praktyka wykonawcza. Niektóre rzeczy były wiadomo było, że tak się gra, więc nie trzeba było ich w ogóle zapisywać. Po prostu wszyscy wiedzieli. Teraz dostajemy, mamy wszystko w nutach. Ma niemal każdy oddech. Wszystko mamy zapisane w nutach. Wtedy nie trzeba było tego pisać. Tutaj jeszcze Händel, no też powiedzmy o tym, on skorzystał ze swoich dawnych kompozycji, ale skorzystał też z kompozycji innych twórców, bo przecież nie istniało coś takiego jak prawo autorskie.
Więc... A istniała potrzeba, żeby utwór był na czas.
I szybko, szybko.
Poza tym wybitnym kompozytorom Recykling. Zawsze jest szkoda, jak napiszą coś świetnego i będzie klapa, bo wiedzą, że po prostu to już nie wróci i szkoda tej muzyki. U Händla bywało różnie, raz miał sukcesy, raz ich nie miał, ale bardzo często sam siebie przepisywał. Wydaje mi się, że to jest brak czasu, ale też przede wszystkim chęć, no jak coś wyjdzie, to czasami u Schuberta są takie frazy w muzyce Schuberta, że czuje się, że jakieś połączenie akordu jest wyjątkowo piękne i u Schuberta prawie zawsze takie przepiękne momenty idą dwa razy. Tak jakby on sam się sobą zachwycił i no to jeszcze raz, jak mi ładnie wyszło. Jest jeden z kompozytorów współczesnych naszych żyjących, nie powiem nazwiska, ale właśnie zawsze mi pokazuje, mówi, zobacz jak pięknie napisałem. No, także kompozytorzy tak mają, no po prostu.
Coś w tym jest, tym bardziej, że premiera właśnie, która odbyła się w King's Theater w Londynie 4 kwietnia 1739 roku, przyniosła klapę. Więc znowu został utwór, który miał wielki materiał, który można było wykorzystać na różny sposób, bo jak wiadomo było, jeżeli się przyjrzymy Handlowi, mówiliśmy kiedyś o tym, a mianowicie o tym jego przedsiębiorstwie, bo przecież to był przedsiębiorstwo. On wynajmował teatr na kilka dni, planował konkretne koncerty. Jeżeli się okazało, że na przykład publiczność nie dopisała, to później wynajmował mniejszy teatr albo wyjeżdżał z Londynu, tak jak z Mesjaszem, prawda, gdzie indziej go pokazywał, czyli w Dublinie. Czyli po prostu to był przedsiębiorca, który miał jakiś taki dryk do robienia interesów, niezwykły dryk, a jeszcze przy okazji powiem Państwu, że inwestował na giełdzie i bardzo dobrze na tym wychodził. I ja przeczytałam właśnie tutaj, przyniosłam tą książkę, bo to jest genialna książka Hogwooda, którą akurat miałam przyjemność rozmawiać z tym niezwykłym artystą i tą książkę już czytam wielokrotnie i wertuję na każdą możliwą okoliczność. I w tej książce jest napisane, że kiedy Handel umierał, przekazał 1000 funtów na towarzystwo podupadłych muzyków i ich rodzin, bo istniało takie towarzystwo, które wspierało tych, którzy się nie poradzili sobie na rynku muzycznym i przekazał 1000 funtów. Ja się zastanawiałam, ile to jest, więc poszperałam w historii materialnej, którą mam i okazało się, obliczyłam, że to jest na dzisiejsze, to jest między 1,5 a 2 miliony dolarów. Na dzisiejsze, to jest taka wielkość. Więc jeżeli on tylko przekazał testamentem na to towarzystwo, no to jednak to wyobraźmy sobie, że był człowiekiem, do którego pieniądz lgnął.
Czy raz na wozie, raz pod wozem, bo on te pieniądze tracił, zdobywał, ale rzeczywiście no, historia to w ogóle wydaje mi się doskonała postać kolejna wielkiego kompozytora na jakiś serial, bo przecież te kłótnie ze śpiewakami i śpiewaczkami, rywalizacje z konkurencyjnymi zespołami operowymi, z kompozytorami.
Taka wręcz, prawda, która mogła się tragedią zakończyć.
Tak, pojedynek na szpady.
Na szpady, tak.
Także no, rzeczywiście no, ciekawa, niesłychanie ciekawa postać, ale ja myślę, że po prostu wszyscy kompozytorzy, to się niczym nie różni od kompozytorów dwudziestowiecznych, którzy zabiegali o wydawców, zabiegali o kontrakty, zabiegali o wykonania, czy XIX-wiecznych. No w XIX wieku tym bardziej jeszcze. On tutaj, to jest bardzo ciekawe, że on jako ten rzeczywiście taki zdany na, powiedziałbym, jednoosobowa działalność gospodarcza Jerzy Fryderyk Handel, prawda? Bo rzeczywiście będzie klapa, czy nie będzie, no podatki trzeba zapłacić, prawda? I on sobie radzi, w przeciwieństwie do tych muzyków, którzy są związani na stałe z dworami, których można by porównać raczej do pracowników etatowych, prawda? Natomiast on rzeczywiście jest na tym swoim i w związku z tym za każdym razem ryzykuje, w związku z tym za każdym razem też musi brać pod uwagę gusta publiczności, które trochę kształtuje, ale trochę też im musi ulegać. W związku z tym chociażby no, pojawienie się oratoriów w języku angielskim jako antidotum do włoskiej opery. Te wszystkie pomysły jego marketingowe po prostu no, były absolutnie genialne. No, a Mendelssohn, powiedzmy, że no, też akurat on był dziedzicem Mendelssohn, prawda, był kompozytorem jednym z niewielu pozbawionych w swoim życiu, szczególnie młodym, trosk materialnych. W związku z tym tam była zupełnie inna sytuacja i to wychowanie też zupełnie inne, otoczony światłymi ludźmi, którzy go od najmłodszych lat wspierali w każdym możliwym pomyśle, do tego stopnia, że jak małe dziecko napisało utwór, to tata zapłacił, żeby od razu orkiestra to zagrała, żebyśmy posłuchali, co Bobasa pasek napisał, prawda? Także to nieprzystające do siebie.
A potem młody chłopiec chciał mieć orkiestrę, tatuś zatrudnił.
Także i rzeczywiście, to już szczęśliwy taki golden boy, ten Mendelssohn i zdecydowanie walczący o siebie Händel, ale połączyło ich to dzieło. Połączyło ich to dzieło i też w ogóle oratoria Händla, które były dla Mendelssohna ważne. Mówi się o tym, że on jest odkrywcą Bacha, oczywiście jest, ale muzyka Händla też dla niego była bardzo ważna, jak zresztą dla wielu kompozytorów. Na półce w pracowni Beethovena ostatniej, podczas w tym jednym z dziesiątek mieszkań, w których mieszkał, przeprowadzał się zawsze ze swoją biblioteką muzyczną niedużą, w której były oratoria Händla głównie. Także dla Beethovena, w ogóle dla no, piewców nowej muzyki, dla początku XIX wieku, Händel jawi się jako niesłychanie intrygująca postać, bo z jednej strony jest mistrzem niebywałym kontrapunktu kolorów dramatu, a z drugiej strony na pewno też jest mistrzem walki o atencję wśród publiczności, a przypomnijmy, że największy przewrót w dziejach muzyki to jest jednak rewolucja francuska. To jest moment, który doprowadzi w konsekwencji do powstania modelu mieszczańskiej publiczności, która przychodzi płacąc za bilety, chcąc posłuchać to, na co się wybierze lub nie wybierze. Czyli ten zupełnie przewrót kopernikański. Nie mamy już sytuacji księcia elektora, który i tak musi być koncert, bo zawsze był, a i tak muszą wszyscy słuchać, bo dwór w ramach bycia dworem musi posłuchać. Mamy tutaj sytuację wręcz rynkową. To jest zupełnie nowe otwarcie. Ja myślę, że dla tych wszystkich XIX-wiecznych przedsiębiorczych kompozytorów Händel musiał być takim ciekawym przykładem z przeszłości, żeby zobaczyć, jak to on zrobił, że jemu się to udawało.
No właśnie, no to przejdźmy teraz do Händel Mendelssohn już konkretnie w tym utworze, bo ja tylko tak szybciutko streszczę i powiem, że po prostu po tej klapie to gdzieś ta partytura tam przepadła, były wtedy trzy części, pogubiły się niektóre. No i w te 90 lat później nadchodzi Mendelssohn, który myśli sobie, no trzeba to z powrotem przywrócić do obiegu koncertowego. No i pisze, zmienia, dopisuje, dodaje, odejmuje, nie wyrzuca, co mu nie pasuje i po prostu zostawia właśnie taką wersję, jaką my mniej więcej usłyszymy dziś. I teraz moje pytanie jest takie i kieruję je do Ani Woźniakowskiej, a mianowicie chodzi o tego Mendelssohna, który tyle pomieszał. Czy on pomógł Händlowi, czy mu zaszkodził? I jak to my dziś odbieramy, bo przecież mamy trochę mieszaninę stylistyczną w tym utworze.
Ja chciałam tylko jeszcze, nim przejdę do tego, co słuchaliśmy wczoraj, przypomnieć, że Mozart opracowywał Mesjasza. Oczywiście. Prawda? I też stworzył. No, zarówno Mozart w Mesjaszu, jak i Mendelssohn tu w Izraelu, w Egipcie. No, to byli na tyle świetni kompozytorzy, że mimo wszystko nie nadużyli, uważam, tego zaufania. Chociaż wczoraj, jak koncert się rozpoczął, to słuchałam uwertury z lekkim niepokojem, bo nie wiem, to jest właściwie jeden z najsłabszych momentów koncertu. To jest uwertura, którą napisał Mendelssohn.
Tak? To jest kompozycja Mendelssohna, którą on włożył do tego, bo stwierdził, że potrzebna jest porządna uwertura, a Händlowska mu się nie podobała. To wyrzucił
lepsza
swoją.
Symfonia Händla byłaby tu lepsza niż ta symfonia, ta uwertura, która rozpoczyna koncert. Szczególnie jeszcze, że wczoraj miałam dysonans pomiędzy brzmieniem smyczków i brzmieniem instrumentów dętych, które są bardzo eksponowane. Mendelssohn bardzo eksponował te instrumenty dęte i tutaj no, nie współgrało mi to po prostu. Ale zaraz po uwerturze zaczyna się po prostu cudo. Ja nie wiem, co tam jest mendelssohnowskiego, a co jeszcze tego następnego człowieka, który robił kolejną korektę już w naszych czasach, ale mimo wszystko To jest Händel dla mnie. I tu Händel zwyciężył również za sprawą dyrygenta i wykonawców. To oratorium dla mnie było dowodem, jak cudownie Händel potrafił operować chórem. Od razu to wejście. Izraelici są nieszczęśni, ale zaczyna się to opowiadanie od unisonu. Potem dopiero ta faktura się zagęszcza, prawda? Jest to, to oratorium jest cudownym teatrem muzycznym, bo sądzę, że to wszystko, co my słyszymy w orkiestrze, a co dotyczy ilustracji tego, o czym oratorium opowiada, że to jest händlowskie. Czyli jeżeli, proszę mnie korygować, bo pan zna wersję Händla i zna wersję Mendelssohna, ale te żaby skaczące jako plaga, prawda, i ta orkiestra w punktowanym rytmie podskakuje, te owady, które plaga szarańczy i różnych innych zwierząt skrzydlatych, które wyżerają plony. Chociażby właśnie Izraelicom jest ciężko i orkiestra takimi słupami gra, prawda? Potem w drugiej części chór śpiewa o tym, że zadrżeli wszyscy ze strachu wobec wielkości i znów całe smyczki się telepią dosłownie. Więc tu ta ilustracja jest cudowna.
Jest taki specjalny smyczek wykorzystaliśmy, który jest charakterystyczny w tym miejscu dla smyczkowania na starych instrumentach, ale udało się nam to zrobić. Także staraliśmy się właśnie te wszystkie efekty powyciągać.
No, bo to jest cudowny teatr. Następnie, w jaki sposób Händel operuje prostymi formami choralnymi, gdzie jest tylko ten kontrapunkt, nota kontra notam, tam gdzie mu zależy na tym, żeby ten tekst wyraźnie dochodził do słuchacza, a kiedy na przykład potem następuje fuga, która jest jakby tylko podkreśleniem emocji, podkreśleniem tego, co wcześniej zostało powiedziane. Notabene, zastanawiałam się, ale potem został napisany Mesjasz. Drugi chór w drugiej części to jest absolutnie prototyp Alleluja. Dokładnie ten sam sposób operowania chórem, podnoszenie emocji coraz to wyżej, coraz to wyżej. Więc są to warsztatowe rzeczy cudowne. I to wszystko wczoraj maestro bardzo pięknie poprowadził. I tu wielkie podziękowania należą się panu Piotrowi, bo właściwie cały ciężar oratorium to jest jednak chór. Po prostu. I ten chór był wczoraj wspaniały. Piątka solistów. Bardzo dobre głosy. Mnie się w pierwszej części bardzo podobała sopranistka. Pomyślałam sobie, jaki ładny, okrągły, idealnie wyrównany dźwięk. Potem niestety tam zaczynały się pojawiać ostre tony. Pięknie w drugiej części zaśpiewała tą arię di bravura. Taka typowa barokowa aria, wirtuozowska. Ale potem już w tym ostatnim śpiewie Miriam była, z chórem była dla mnie za ostra. Nie wiem, czego jej tam brakowało, ale to już było ostre. Wolałabym bardziej okrągłe. Z radością, i to jest taki dowód, kogo my mamy w chórze filharmonicznym, duet z taką sopranistką, uznaną gwiazdą, zaśpiewała chórzystka, ponieważ jeden ten duet tylko był z drugim sopranem i pięknie zaśpiewała. Naprawdę Klaudia Czyszczoń to jest dziewczyna, która zasługuje na uwagę.
Zresztą otrzymała wielkie brawa.
Tak
później.
Jest, słusznie,
publiczność to doceniła bardzo.
No, nie było różnicy między uznaną gwiazdą i młodą chórzystką. Bas bardzo mi się podobał i wyraziście, i równie dobry tenor. Bardzo ciekawy alt z tą arią z klarnetami. Myślę, że w oryginale ta aria była z organami, bo bardzo pięknie pan tłumił klarnety tak, żeby one były tylko właśnie jakby naśladowaniem dźwięku organów. Czego mi brakło w tej wersji? No brakowało mi klawiszynów w recitatywach, które podparte tylko wiolonczelami czasami wychodziły trochę słabo. Co udało się pięknie panu utrafić, no znaczy nie udało się, bo to normalne jest u pana, ale bardzo często w oratoriach dyrygenci nie potrafią na tyle gospodarować przerwami pomiędzy poszczególnymi numerami, żeby nie tracić napięcia. Otóż tutaj te wszystkie przerwy były właśnie takie akuratne, z wyjątkiem jednej, ale to jest, ja jestem na to uczulona, a niestety coraz częściej nasi artyści, kiedy grają utwór barokowy, na przykład czteroczęściową sonatę i wolna część kończy się na dominancie, po której natychmiast powinno nastąpić rozwiązanie, prawda? A oni w tym czasie pozwalają temu napięciu opaść. Tak samo wczoraj opadło napięcie w chórze. W drugiej części jest tam taki chór, który też się kończy bez zawieszenia i drugi zaczyna się od tegoż momentu i dopiero jest rozwiązanie, a tu nastąpiła przerwa i mnie napięcie siadło. Po prostu. I szczerze mówiąc, nie za bardzo rozumiem, dlaczego pan zmuszał solistów do wędrówek. Bo chociaż, załóżmy, jeszcze rozumiem, kiedy jest jedna czy druga aria do zaśpiewania, ale ten biedny tenor, który chodził tam i z powrotem, żeby zaśpiewać jedno zdanie recitatywu, trochę mnie denerwował.
To ja tylko dodam, szanowni państwo, że artyści siedzą pod choinką przy ekranie i w momencie swojej partii podchodzą do naprzód.
Wprawdzie podchodzą tak, żeby nie przeszkadzać, tak, żeby właśnie nie przeciągać tego czasu.
Tak, żeby nie było przerwy, ale chodzą tam i z powrotem.
Tak, i James Tenor, rzeczywiście James Wędrowniczek, bo on ciągle spaceruje, ale to jest w dużej mierze też na ich prośbę, aczkolwiek ja to sam zaproponowałem, ze względu na to, że oni troszkę tak, tutaj ta prawie opera i rzeczywiście chóry są przeważające w stosunku do arii. Mówiąc wprost, proszę państwa, soliści nie cierpią siedzenia w pierwszym rzędzie. Ponieważ jak nie śpiewają, to oni nie wiedzą, czy mogą się rozluźnić, czy mogą sobie troszkę luźniej siąść, czy mogą się napić tej wody, czy nie. Boją się nawiązania też kontaktu wzrokowego z publicznością, bo czasami ktoś tak patrzy po prostu. I oni są szczęśliwi, jak mogą się gdzieś schować. No w związku z tym poszli do lasu, tam do tych choinek, prawda? I z tego lasu wychodzą jak zbójnicy czasami, żeby coś zaśpiewać i wracają na swoje pozycje. Ale autentycznie jest coś takiego, że tak jak matecznik, prawda, no, w puszczy, kulisy są naturalnym miejscem schronienia dla solistów, prawda? I robimy tutaj coś takiego, żeby podczas tych wielkich fug oni nie musieli po prostu mocować się z wodą, bo im też jest, oni chcą być niewidoczni wtedy, bo zdają sobie sprawę, że Händel jakby nie przewidział ich, prawda, w wielu momentach. Natomiast muszę państwu powiedzieć jeszcze jedną anegdotę, że no my musieliśmy tylko ustalić, czy ruch na tej ścieżce, na której się mijają, ma być brytyjski czy polski, prawostronny czy lewostronny, żeby na siebie nie wpadli z tymi nutami, bo często wychodzą rzeczywiście w ostatniej chwili. Ale oczywiście, no To są nierozwiązywalne te dylematy, czy ich chować, czy im dać tam, ale te choinki, tam jest po prostu miło. I prawda, w anglojęzycznych zespołach te pokoje, w których orkiestry wypoczywają podczas przerw i soliści, to jest green room, prawda? W związku z tym no, ten green room jest tutaj dość dosłowny, bo mają rzeczywiście green room. To z tymi recitatywami rzeczywiście przedziwna sprawa, bo on napisał, Mendelssohn napisał na zespół wiolonczel i na kontrabasy. Dlaczego? Bo w Düsseldorfie, to jest ta wersja, którą, bo tam tych wersji było dużo i za każdym, to nie było tak, że on, ach, jaką wersję zrobię teraz, a co bym zmienił, tylko po prostu pytanie proste, czego nie mamy? W szefie nie mamy organów. Aha, no dobra. No to trzeba napisać szybko. I w związku z tym grają wiolonczele i kontrabas. I jakby my przywracamy to rozwiązanie praktyczne Mendelssohna, który nie miał organów. Przedziwne są tam takie zmiany delikatne, bo czasami są zmiany podyktowane koniecznością, tak jak właśnie te recitatywy, które no, musiał jakoś uszyć po prostu, żeby to się wszystko odbyło. Ale czasami są bardzo kunsztowne dodatki kolorów. Jest chór, jak jest plaga ciemności, że ciemności zakryły ziemię, okryły ziemię, to niskie flety, rogi w niskim rejestrze. I tam w tym chórze o ciemnościach są na przykład takie rzeczy, które są już typowe dla romantyzmu, a które w muzyce typowo händlowskiej już by były czymś obcym. Chór śpiewa na zasadzie podawania tekstu pianissimo przez cały czas, a fale wzmożenia ekspresji są tylko w grupie dętej. W kwintecie też nie ma tych zmian dynamiki. To już są pomysły absolutnie romantyczne. Także on dodaje czasami dynamikę. Jak mu się coś nie podoba, u Händla to zmienia. Na przykład aria o żabach śpiewana przez kontratenora, u nas jest śpiewana przez basa, no bo po prostu sobie zmienił. Pierwszy chór händlowski jest, ale potem na przykład są inne wspaniałe chóry, których już u Mendelssohna nie ma. Są rzeczy niektóre wyrzucone, klejnoty zupełne, fenomenalne rzeczy i też wydaje mi się niestety, proszę Państwa, że czasami zastanawiamy się, dlaczego tak wspaniały kompozytor jak Mendelssohn no, wyrzucił taki piękny fragment, a być może po prostu, nie wiem, stwierdził, że się nie zdążą nauczyć. Bo to w związku z tym ten chór nie szedł, bo mamy zamiast 12 chórów, 8 chórów do nauczenia się i dla zespołu, który nie był zespołem profesjonalnym wtedy, tylko pewnie spotykał się w ostatniej chwili, każdy śpiewał, ale domyślać się możemy jedynie, jak to mogło wyglądać, pewnie dość przygodowo. W związku z tym no, kompozytor praktyk zakładał, że po prostu no, i najśmieszniejsze jest to, jak czasami coś, co Händel kunsztownie opracowuje, Mendelssohn robi taki skrót zupełnie, jak są dzisiaj w filmach przypomnienia, co było w poprzednim odcinku. Wychodzi ten, wybiega nasz tenor i śpiewa, że i stało się to i to i już go nie ma. Zupełnie jak Kermit w Muppet Show, prawda? A tymczasem u Händla byłby to paruminutowy, sążnisty chór.
Szanowni Państwo, ja tu jestem w roli strażnika czasu i niestety muszę przerwać te nasze dywagacje, ponieważ no jednak artysta za chwilę musi stanąć na estradzie i poprowadzić.
Rzeczywiście, ogromnie dziękuję, proszę Państwa, za wszystkie słowa. To jest, ja tylko jeszcze powiem, że my sami grając to nie możemy się nadziwić, bo nie wiadomo troszeczkę, z której strony do tego podejść, ale przez to jest fascynujący utwór, bo tak jak Państwo zobaczą, ta uwertura, no jakbyśmy Państwu powiedzieli, że bardzo przepraszamy za zmianę programu, ale gramy dalszy ciąg Snu Nocy Letniej i za chwilę zagramy do tego uwerturę. Proszę wyobrazić sobie elfy. To wydaje mi się, że bez trudu, proszę Państwa, wszyscy byśmy w to weszli. Ale tę uwerturę dał. I dlaczego tę uwerturę dał? Pytanie. Bo akurat do niej miał przepisane głosy, albo nie wiem, stwierdził, że to świetny utwór, którego chciałby jeszcze raz posłuchać, bo przecież nie było nagrań. No to, żeby kompozytor mógł posłuchać swojej muzyki, no to musiał ją sobie zagrać. Nie odpowiemy na te pytania i to jest chyba fascynujące w tym wszystkim. Po prostu, że im więcej człowiek się nad tym wszystkim zastanawia, tym więcej tajemnic, ale czasami niestety w sztuce jest tyle rzeczy przypadkowych. Przecież od kompozytorów wielkich naszych też wiemy, prawda, dlaczego dana fraza często tak wygląda, a często tak, a dlaczego jest taki akcent w blasze w jakimś utworze współczesnym, taki dosyć dziwny, nieoczekiwany, a dlatego chociażby, żeby podać soliście dźwięk, od którego ma zacząć paręnaście taktów dalej frazę, tak żeby się nikt nie zorientował. Także To naprawdę.
Szanowni Państwo, Izrael w Egipcie po raz pierwszy w Filharmonii Krakowskiej zabrzmiał.
Po raz drugi ten dzisiaj.
I dzisiaj po raz drugi, tak jest. Szanowni Państwo, maestro Łukasz Borowicz.
Dziękujemy.